Wczesne rozmowy.
Witamy w kolejnej godzinie naszego dzisiejszego spotkania. Halina Chmielarz, Monika Jankowiak, Sylwia Śliwocka. Teraz jeszcze dzień dobry, wieczór.
Dzień dobry, wieczór.
Łukasz Kurzewski program realizuje, Joanna Diwina przed mikrofonem. Dzisiaj, proszę Państwa, temat trudna relacja między mamą a córką. Ja mam takie wrażenie, że kiedy się przyglądam relacjom, nie mówię tutaj o jakichś konkretnych przykładach ze swojego życia, ale przecież i człowiek ogląda i słucha, czyta, to jak obserwuję te relacje dorosłych już córek oraz ich matek, to czasami mam wrażenie, że nad tymi relacjami wisi jakaś klątwa. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, bo tyle jest wzajemnej agresji, tyle jest żalu, jakiejś frustracji, zawiedzionych nadziei, poczucia krzywdy i przede wszystkim poczucia winy. I mówię tutaj o relacji mama-córka. Czy w dorosłym życiu można na nowo ułożyć sobie relacje ze swoją mamą? Czy te napięcia między dorosłą córką a mamą można w jakiś sposób załagodzić? A jeśli tak, to jak? Od czego zacząć? Czy to jest możliwe?
Ja bym powiedziała, że z mojego doświadczenia wynika, że bywa bardzo różnie i to zależy od poziomu krzywdy, od tego, od czasami interpretacji na temat tej krzywdy i tego, jak sobie ją pielęgnujemy w sobie, nakręcamy czasami.
Bo tak się mówi, każdy ma swoją prawdę, każdy ma swoją
każdy
rację.
Każdy ma swoją prawdę i na pewno ja nie jestem winny. Dziecko nie ma tam mojej odpowiedzialności. Nie?
Tak, dziecko oczekuje od swojego rodzica, od swojej mamy, no osoby dojrzalszej, bardziej doświadczonej, że to ona pierwsza wyjdzie.
I zasada jest taka, że za jakość relacji rodzic dziecka odpowiada dorosły. Zawsze. Inaczej już jest, jak jest dziecko dorosłe. To już wtedy troszkę inne te relacje, nie? Na zasadzie takiej bardziej partnerskiej wchodzą. Natomiast, no powiedzmy, dziecko, które jest jeszcze niedorosłe, zawsze tam odpowiada za jakość relacji dorosłe.
Tak, ale
a nie każdy sobie zdaje z tego sprawę, nie? Bo czasami mówi, a to dziecko jest takie, a to robi takie. To jest jego wina, że te nasze relacje tak wyglądają.
Czyli przerzucanie winy po prostu
na słabszą osobę. To jest troszkę, to też, ja bym powiedziała, to znowu nie wynika ze złych intencji, nie? Tylko bardziej z braku świadomości. I to jest to, o czym Sylwia powiedziała. Dla mnie największym odkryciem, co jest najważniejsze w rodzicielstwie, to jest zadbanie o swój dobrostan. I o to, że jak odzywają się we mnie trudne rzeczy, to ja szukam jakiejś strategii na to, żeby to wesprzeć.
Ale mówisz teraz z pozycji mamy czy córki?
Z pozycji mamy. Mówię o sobie jako dorosłej osobie, która jest odpowiedzialna za jakość relacji ze swoim dzieckiem. Ja w tej chwili mam nastolatkę. Odkryłam to na bardzo wczesnym etapie, że no wiecie, to jest kolokwialne, nie? Szczęśliwy rodzic, szczęśliwe dziecko. To jest bardzo kolokwialne, ale tak jest po prostu. I bardziej liczy się to, co robimy i jak działamy, niż to, co my mówimy. No bo wiecie, czy my możemy być nauczycielami własnego dziecka przez mówienie?
Przez pokazywanie.
No bardziej przez, znaczy wiecie, dziecko zawsze sobie będzie brało to. Tak, to jest takie modelowanie. Ono nas bardziej będzie obserwować i widzieć, jak działamy. Czy kłamiemy, czy wiecie, jakie mamy relacje z ludźmi. To będzie brało, nie to, co mówimy, co ma robić albo czego nie ma robić.
To tak właśnie, bo też myślę, że relacja to jest taka nieustająca nawigacja, prawda? Żeby wiedzieć, by nie zejść z odpowiedniej ścieżki, nie zmienić zbyt gwałtownie kierunku. No i też trzeba ustawiać granice.
Tak.
Zawsze. I świadomie też kształtować ten kontakt. I to mówię z pozycji i córki, i z pozycji matki.
Tak, i wiecie, i czasami się zdarza, że to się dzieje nieświadomie, bo tutaj też nasza słuchaczka podała ten przykład, że tam rodzice dbali o te dzieci w taki sposób. Właściwie no, nie sądzę, żeby uczyli się sztuki komunikacji, natomiast tam były i granice, i czułość, tak jak mówiliśmy, w odpowiednich dawkach.
No i dzieci też widziały, jak się zachowują rodzice tak, względem.
Tak. No i to jest to właśnie, modelowanie, nie? Relacji.
Ta relacja rodzic-rodzic, później relacja rodzic i dziecko. Że był podział też obowiązków i takie dawkowanie odpowiednie.
To są te ramy, nie? Które też nadają pewne poczucie bezpieczeństwa.
A co w przypadku, kiedy mama na przykład nie chce współpracować z dzieckiem?
To znaczy?
No, to dotykamy tutaj teraz tej toksycznej relacji, że mama okazuje swoje niezadowolenie. Młodzi by powiedzieli, że strzela fochy, prawda? Zamyka się w sobie. Karą jest na przykład nieporozumiewanie się z dzieckiem. Ja teraz się do ciebie nie odzywam.
Ja tu z punktu widzenia porozumienia bez przemocy jeszcze tak stanę w obronie i trochę tak też mówię ostrożnie właśnie z nazywaniem toksyczna relacja, toksyczny rodzic. Nie, bo są kolejne etykiety, które trochę nas nakręcają i które powodują, że my się jakby, wiecie, tak w tych swoich szrankach tam umacniamy, nie?
Tak? Może relacje, w której są konflikty albo jakieś nieporozumienia, co? Może by było jakoś lepiej.
Tak mówić, nie? Dobrze. Tak. Dobrze. Bo jak mówimy toksyczna relacja, od razu wszyscy wiemy, wszyscy, o co chodzi.
No właśnie, ja bym powiedziała, że właśnie to podlega interpretacji i my zakładamy, że wszyscy wiemy, o co chodzi, a każdy może mieć inny poziom jakby tych, wiecie, tej toksyczności, tak? Dla jednego to, dla drugiego to. Natomiast też nie zakładam, że no wiecie, żaden zdrowy, normalny rodzic nie robi takich rzeczy świadomie. Czyli to obrażanie się, takie, nie wiem, pochowanie czy milczenie, to są schematy, które my mamy przekazywane z pokolenia na pokolenie.
Tak naprawdę strategie obronne,
robimy to,
prawda?
Robimy najlepiej, jak umiemy. Tak. Po prostu nam się wydaje, że to będzie działać, nie? Że to wywrze jakiś wpływ, tak? Bo to jest potrzeba wpływu i sprawczości, też taka bardzo zdrowa potrzeba rodzicielstwa. Bardzo ważna też, no ale w taki sposób dokładnie właśnie mamy odwrotne skutki.
Ale też tak sobie, przepraszam, tylko też sobie myślę, że jest niezwykle trudno w takiej rodzinie, czy w takiej relacji, kiedy mama uważa, że wie wszystko najlepiej. I ona ustawia porządek dnia i życia swojej córki. Czy swojej córce. I jest tak straszliwie zamknięta, że nigdy nic do niej nie dociera. No to jaką radę można dać dziecku? Co powinno zrobić?
Dziecku?
Aha, mamie najpierw. Tak,
zdecydowanie. Zdecydowanie. Dziecko nie jest w stanie wziąć odpowiedzialności za emocje rodzica. To jest rola rodzica, żeby dbać o atmosferę w domu, o tą taką emocjonalną. Przede wszystkim, żeby brał odpowiedzialność za swoje emocje i nie przerzucał ich na swoje dziecko. Dziecko nie udźwignie tego. To niestety, ale odbije się w taki albo w inny sposób, ale zawsze negatywny i niekorzystny dla dziecka.
Albo nie będzie stłamszona, albo będzie się całe życie buntował.
Tak, albo tak, ale to z całą pewnością odciśnie jakiś spory ślad na
psychice.
Na psychice, na podejściu, na obrazie samego siebie, na obrazie świata, innych ludzi. To naprawdę, to ma swoje konsekwencje. Ogromne. Ja jeszcze tylko chciałam odpowiedzieć, bo zadałaś pytanie, czy dorosła kobieta może
zmienić, czy na nowo ułożyć
może
sobie relacje.
Może na nowo ułożyć relacje. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. To jeżeli jest taka decyzja, jest taka świadoma, dojrzała decyzja w sobie, na początku, zanim jakby będzie taka decyzja, że nie wiem, idę i porozmawiam z moją mamą, żeby nie wiem, wyjaśnić, porozmawiać, wyczyścić, zapytać, to najpierw jakby ta dorosła córka jakby musi zająć się tym swoim bólem, nie? To jest jakby uleczyć tą swoją ranę. Zobaczyć ją, przyjrzeć się jej, opłakać, utulić, pobyć z tym, poczekać, aż się trochę jakoś zagoi, zabliźni. I dopiero w momencie, jak już tutaj jest, jak jest to uleczone, tak to nazwijmy, czy ukochane, no to wtedy jakby nie idzie ta dorosła córka z pretensjami, tylko idzie, no nie wiem po co, żeby...
Ale to chcesz powiedzieć, że córka ma dać takie niejako też rozgrzeszenie swojej mamie? Zrozumienie, dlaczego właśnie...
Właśnie tak chciałam powiedzieć, że zrozumienie jest... Myślę, że kluczowe w tym całym procesie.
Zrozumieć,
że mama dała to, co mogła, to, co umiała, że ona też się wychowywała w takich, a nie innych warunkach, że otrzymała jako ona, jako córka, otrzymała tyle, ile otrzymała. I że jej mama, czyli tak idąc pokoleniowo, otrzymała tyle, otrzymała. I no właśnie chodzi o to, żeby nie przerzucać, bo jeżeli jakby obwiniamy, idziemy z taką intencją, żeby właśnie powiedzieć, ty, to przez ciebie, to ja jestem nieszczęśliwa, bo ty coś tam robiłaś, albo czegoś mi nie dałaś.
To nic się nie zmieni.
To nic się nie zmieni. To dokładnie jest powtarzanie tego samego wzorca, tylko trochę w inny sposób. Ale jeżeli to jest takie właśnie wychodzące z serca, takie, żeby się porozumieć, żeby się usłyszeć nawzajem, bo to naprawdę można powiedzieć, tylko jakby właśnie tu chodzi o, rozmawiamy o porozumieniu, o komunikacji, o rozmawianiu. No to jakby nie sztuką jest powiedzenie to przez ciebie, tylko jakby sięgnięcie do tego, w ogóle po co ja chcę rozmawiać z moją mamą tak naprawdę? W ogóle co ja chcę, żeby ona usłyszała ode mnie? Albo co ja chcę usłyszeć od niej? Ale jak mogę o to zapytać w inny niż oskarżający sposób? Nie? Mhm. To cały czas się poruszamy właśnie po tym, że uczymy się rozmawiać, uczymy się. I bardzo dobrze, żeby umieć mówić, rozmawiać w oparciu o swoje emocje, o swoje potrzeby, o intencje.
No tak, ale powinniśmy nauczyć się tego w domu, od swoich rodziców.
Jesteśmy pierwszym pokoleniem, które ma dostęp do tej wiedzy. Bo no tak naprawdę ja mogę powiedzieć, że no to Monika, ty się wypowiesz, ale ja tak naprawdę zaczęłam się uczyć dopiero jak się dowiedziałam porozumienia bez przemocy. To ten, ja naprawdę będę pamiętała do końca mojego życia moment, jak ja otrzymałam listę potrzeb. To po prostu, jak ja zobaczyłam listę potrzeb, to ja pamiętam, że ja siedziałam i czytałam, mówię, nie wierzę. Mm-hmm. Przecież ja myślałam, że tych potrzeb jest może, nie wiem, z 5 albo 7, a tu jest po prostu.
Ja miałam tak samo z listą uczuć, bo do tej pory myślałam, że istnieją dwa uczucia. Czuję się dobrze albo czuję się źle.
No tak.
Bądź czasami złoszczę się.
Albo nie wiem, jak się czuję.
Tak, natomiast właśnie lista uczuć była dla mnie tak genialnym odkryciem, bo to było naprawdę takie, to była jak mapa, nie? Tak jak mapa do, po prostu do swojego wnętrza. No i tak jak Sylwia mówi, no jesteśmy pierwszym pokoleniem, które się ma szansę uczyć sztuki komunikacji. Oczywiście są szczęściarze, którzy mają to w domu i to jest schemat jakby, nie? Pokoleniowy, który jest zdrowy, który jest bezpieczny, który nie polega na dawaniu etykiet komuś, jak ktoś coś zrobi, na zawstydzaniu, na ośmieszaniu, no bo to są na krytyce, na osądach, to są te takie...
No
nie chciałabym tego
formy
nazwać toksyną znowu, nie? Ale tak, ale to jest to, co w porozumieniu bez przemocy nazywamy szeroko właśnie przemocą. Nie tylko agresję fizyczną, tylko właśnie nasze słowa i na poziomie słów naprawdę dużo możemy zmienić. Oczywiście porozumienie bez przemocy wchodzi głębiej, bo to jest, bo to jest też, no to jest filozofia, to jest światopogląd, to jest też zmiana przekonań. Chociażby to, że ludzie właśnie nie robią specjalnie czegoś nam, nie? Tylko przeciwko czegoś nam, tylko na rzecz zadbania o swoje potrzeby. Nawet jeżeli robią tragiczne rzeczy. No, nawet Putin robi coś na rzecz swoich potrzeb. Mm-hmm. I to tak, jest trudne do odkrycia, słuchajcie.
To porozumienie bez przemocy, ono w ogóle skierowało moje myślenie też właśnie na potrzebocentryczność mm-hmm. działań człowieka, naprawdę.
I potrzeby są siłą napędową
w ogóle życia. To jest życie. Tak. On podtrzymuje życie, prawda? I część mm-hmm. potrzeb załatwiamy całkowicie autonomicznie, czyli nieświadomie. I teraz też jest dopiero taki czas, kiedy więcej tej świadomości zyskujemy właśnie w tym obszarze nawykowo, tym takim właśnie reakcyjnym, tak. tym nieświadomym.
Tak, a czymś innym jest reakcja, a czymś
tak,
innym jest odpowiedź.
My mamy szansę naprawdę jako, dzięki dostępowi do tej wiedzy, naprawdę nasze pokolenie naprawdę ma szansę dać też tym naszym rodzicom właśnie ten szerszy poziom zrozumienia. Po prostu ma szansę dorosnąć
zmienić
na
relację.
Swój mhm. własny, świadomy sposób i z tą dorosłością wrócić do rodzica.
No i to jest piękne przesłanie. Oczywiście i tak powinno
tak,
być.
My na sali warsztatowej widzimy, znaczy ja widzę mnóstwo zmian. Naprawdę realnych zmian. Ludzie do nas przychodzą na drugie, trzecie warsztaty i mówią, porozmawiałam z bratem na przykład po 10 latach nierozmawiania, albo poszłam do mamy porozmawiać. Inaczej próbują, bo to też nie jest tak, że to wiecie, to jest trochę jak mięsień, nie? To też
to
trzeba ćwiczyć.
To są umiejętności, tego się trzeba nauczyć.
I to na początku być może właśnie, bo jesteśmy tak przyzwyczajeni do tej przemocowej komunikacji, że no na początku ucząc się nowej komunikacji, no, brzmi to krzywo, dziwnie, właśnie tak jakbyśmy trochę się z warsztatów urwali psychologicznych. Natomiast ja bym powiedziała tak, najważniejsze to jest intencja. I to, co Sylwia powiedziała, z czym ja idę? Czy ja chcę mieć rację i chcę powiedzieć swoją rację i chcę, żeby to było usłyszane, czy ja chcę mieć relację, czy ja chcę mieć kontakt, nie? I to jest coś, co też mi przyświecało przez całe macierzyństwo. Miałam to szczęście, że akurat moja córka, jak się rodziła, to poznawałam 16 lat temu i zawsze przy jakimś spięciu, przy moim nerwie, przy małych zasobach, zawsze sobie myślałam, no kurczę, ale ja chcę mieć, co ja chcę? No właśnie chcę mieć więź. To jest dla mnie jakby najważniejsza taka latarnia, która jest w moim rodzicielstwie. Chcę mieć więź, chcę mieć kontakt. I wtedy te słowa są mniej ważne, które tam powiem, nie? Czy moje wyrażanie się... Ważniejsze jest to, że ja mam tą intencję, czyli ten krok zero, ja bym powiedziała, to jest... Z czym ja... No, czy ja chcę mieć po pierwsze relację? No bo dobrze. Być może nie z każdym chcę.
No dobrze, a gdybyś mogła podać taki przykład, to jak się zachować, jak zareagować, kiedy stanie przed mamą no, rozwścieczona nastolatka uh-huh. z pretensjami, która uh-huh. musi postawić na swoim. Uh-huh. I mama mogłaby zareagować, no dziecko, nie masz racji, uh-huh. albo co ty wygadujesz?
Tak. No, wejść w ping-pong tak zwany, nie? My to nazywamy mm-hmm. w ping-pong słowny, czyli odbijanie piłeczki, nie?
No to jest złe, bo do niczego nie mm-hmm. prowadzi, prawda? To jak mama powinna powiedzieć?
To jest podobnie jak z tym przewróceniem się, tak? Jak się przestraszyłaś, okej. Okay. No to dobra, widzę, że ci trudno. O jaką potrzebę może tej mojej nastolatce chodzić? No zazwyczaj nastolatkom, one mają bardzo dużą potrzebę autonomii, samostanowienia.
No czyli dziecko chce pozwolić swoim po prostu.
Zrozumienia. Mhm. Uznania, że ono idzie własną drogą, to.
No niekoniecznie postawić na swoim, bo właśnie może chce być usłyszane.
Widziane. Takie,
z tą
jakie
potrzebą,
jest,
tak. Że to jest ta potrzeba wypowiedzenia się. To tak jak NBC mówi, jeżeli ktoś coś mówi, to znaczy, że chce coś powiedzieć.
Wiesz, jeżeli dziecko ci mówi, ty mnie nie rozumiesz, ono wprost podaje, jaką ma potrzebę, nie?
Tak.
Okej, okay, no to co byś chciała? Ja bym chciała usłyszeć naprawdę, co ty masz mi do powiedzenia, bo ja naprawdę, może
chcę
nie umiem, ale zależy mi na tym, żebyś była zrozumiana. I ja chcę spróbować cię usłyszeć. Spróbuj może to powiedzieć inaczej. Nie, bo to jest taka jakby potrzeba i potem jest takim krokiem prośba, konkretna strategia, jak to ma być rozwiązane. No i bierze się potrzeby zarówno swoje, bo to też nie jest tak, że tam jest tylko nastolatka, tylko też są moje potrzeby. Być może ja też potrzebuję tej sprawczości, bezpieczeństwa, troski. uznania, nie? Też swojej roli. Więc ja o tym, my też się uczymy o tym mówić. I to nie, to tak jak powiedziałaś, Halina, to nie zawsze, to jest, schemat jest tam prosty, ale to nie zawsze jest łatwe tak w praktyce, nie? No ja bym powiedziała, najważniejsza, tak, najważniejszy trening i najważniejsza ta intencja, nie? Z jaką ja idę budować relacje. O, tak. No to to jest o zadbaniu o siebie, nie? Cierpliwość to jest o zadbaniu o siebie i o swoje zasoby.
I jak w tym wszystkim zachować jeszcze spokój? To jest
nie trzeba, niekoniecznie trzeba zachować spokój. Tu
być może autentyczność jest...
Autentyczność jest może
większej,
właśnie
bardziej...
Właśnie bardziej sprawcza, nie? Bo jest prawdziwa w tym dla tego momentu.
No, z tym bywa
relacji. No, ale to tak. To
z tym bywa różnie.
Temat emocji i uczuć i umiejętności używania ich dla dobra relacji, to też jest
tego też trzeba się nauczyć.
Poważny trening, ale można się
mamy
tego
co robić przez całe życie, słuchajcie. No, do końca życia mamy co robić. No,
tak jak ktoś kiedyś powiedział, całe życie się uczymy. Tak,
tak jest.
24 minuty po godzinie pierwszej. Tak, to może Elvis Presley o tej porze się u nas pojawi. Bardzo prosimy.
Nocne rozmowy. As the snow flies on a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto.
In the ghetto.
And his mama cries, 'cause if there's one thing she don't need, is another hungry mouth to feed in the ghetto. People, don't you understand? Your child needs a helping hand. He'll grow to be an angry young man someday. Take a look at you and me. Are we too blind to see? Do we simply turn our heads and look the other way? Well, the world turns. A hungry little boy with a runny nose plays in the street as a cold wind blows in the ghetto.
In the ghetto.
And his hunger burns. So he starts to roam the streets at night, and he learns how to steal, and he learns how to fight in the ghetto.
In the ghetto.
Then one night in desperation, the young man breaks away. He buys a gun, steals a car, tries to run, but he don't get far, and his mama cries. As a crowd gathers round, an angry young man face down in the street with a gun in his hand in the ghetto. And as her young man dies on a cold and gray Chicago morning, another little baby child is born in the ghetto.
In the ghetto.
And his mama cries. Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always.
Love me tender, love me long. Take me to your heart, for it's there that I belong and will never part. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me dear, tell me you are mine. I'll be yours through all years till the end of time. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I
rozmowy.
Za pół godziny będzie godzina druga. Ja nie wiem, jak to się dzieje w tym programie, ale to czas nam tak ucieka. Tak zbliżamy troszeczkę się już do brzegu, do mety, rozmawiając o trudnych relacjach między mamą a córką. Nie będę ukrywać, że jak Elvis Presley śpiewał tak ładnie dla naszych słuchaczy, to tutaj trwała bardzo ożywiona dyskusja. Bo tak pomyślałyśmy sobie, by teraz Państwu opowiedzieć, a tutaj wspólnie porozmawiać o tym stawianiu granic. I tu panie powiedziały, że dzisiaj modne jest to stwierdzenie. Stawiam granice. A co to tak naprawdę znaczy? Jakie granice? Że ja się do czegoś, ja się z czymś nie zgadzam i stawiam weto. Nie. Albo mówię basta. Dalej już tak nie będzie. To jest dobre? Dziecko to zrozumie? No ale powiecie, że to jest przemocowe. Też. Tak? Czy?
Ja bym powiedziała, że granice są jak najbardziej okej. Okay. I że no w moim słowniku akurat tego stawiania granic nie ma, bo ja tych granic nie muszę stawiać ani budować, bo to trochę brzmi jak, wiecie, jakbym stawiała barykady, a trochę się chcę wyzbyć tego takiego militarnego języka.
Czyli to ma być taka zdrowa reakcja.
Po prostu ja te granice w sobie mam, nie? I tak, i o granicach zazwyczaj decyduje jakiś odcień uczucia z rodziny złości. To może być jakaś albo zniecierpliwienie, albo jakaś mała irytacja, albo od razu jakaś bardzo mocna reakcja złościowa. Tak, jak najbardziej mówienie nie, ale ale dlaczego? Nie? Ja chcę się najpierw sama dowiedzieć, dlaczego ja tego nie chcę, dlaczego ja nie zgadzam się na jakieś rozwiązanie. Ja o jaką potrzebę znowu moją chodzi? O co mi chodzi? Nie? I to jest znowu to zadbanie o siebie i raczej skupienie na sobie i na tym, żeby odkryć, co jest ważnego dla mnie, niż na tym, żeby tam odepchnąć, czy właśnie, nie wiem, postawić barykadę i powiedzieć nie, bo nie, bo ja mam władzę, bo jestem rodzicem. No ale też oczywiście ja bym chciała się dowiedzieć, co tam stoi za tą prośbą, na przykład, które mi daje dziecko, nie? Czyli,
no
czyli na przykład, nie wiem, chcę wrócić, ja bym chciała, żeby ono wróciło o 22, a ono chce wrócić o północy.
I co właśnie? Jak to rozwiązać?
I sprawdzamy.
Czyli o 23 ma być?
Sprawdzamy, na co się możemy umówić. I być może o 23. Być może to jest tak, że będziemy w kontakcie. Być może to jest tak, że ja mam zgodę pojechać po niego. Być może to jest tak, że bo tu chodzi na przykład o moje poczucie troski, nie? Bezpieczeństwo o dziecko.
Najczęściej.
Najczęściej, tak? Ochrona jakaś i bezpieczeństwo, zwłaszcza, że ja mam córkę. No to na przykład możemy szukać takiego rozwiązania jak, no różnych rozwiązań, bo na potrzeby są najróżniejsze strategie. To nie jest tak, że tylko na potrzeby jest jedno rozwiązanie, tylko szukamy. Może to być tak, że umówimy się z kimś z jej otoczenia, że ktoś ją odwiezie pod dom. Nie? I szukamy, i sprawdzamy, co jest dla nas okej, co jest dla drugiej strony okej. Tam po drugiej stronie pewnie jest znowu ta autonomia. Nie? I samodecydowanie, tak? Konflikty nie są na poziomie potrzeb. Konflikty są na poziomie strategii i rozwiązań. I dlatego tak ważne jest wiedzieć, jakie my te potrzeby mamy, no bo czasami pomaga ta lista potrzeb, więc zachęcam do tego, żeby sobie poszukać pod tytułem lista potrzeb NVC, bo czasami po prostu sami nie wiemy, o co nam chodzi tak naprawdę, nie? No bo mamy jakieś tam przekonania na temat swojej władzy, a czasami z taką listą potrzeb zdołamy dojść do tego, o co nam chodzi. No i teraz szukanie strategii, których istnieje mnóstwo na potrzeby, to jest zarówno branie pod uwagę swojej potrzeby, jak i drugiej strony, zawsze.
No dobrze, mnie jako matce chodzi o bezpieczeństwo, tak. Żeby moje dziecko wróciło jeszcze kursem nienocnym, tylko w normalnych godzinach, chociaż późnych, do domu. Chodzi mi tylko i wyłącznie o bezpieczeństwo.
Tak, i zobacz, już powiedziałaś o strategii wracania kursem nocnym, czyli jakimś środkiem publicznym, nie?
Bo ja od razu szukam rozwiązania.
Tak, ale czy nie istnieją inne? Widzisz jakieś inne poza tym jednym? Czyli na przykład taksówka, ktoś znajomy odwiezie.
No, mogę, ale jeśli na taksówkę się nie zgadza? Bo teraz chcę zaznaczyć też, że poradzi sobie. Mhm. Jak nie zdąży na nocny kurs, no to...
To jest taka potrzeba zaufania, nie? Że mamo, zaufaj mi, tak? Że ja to ogarnę. Może tak być?
A ja bym tu jeszcze tylko dodała, że to zależy też od jakości rozmowy, bo jeżeli wiesz, jeżeli w tej rozmowie się napinasz już, jakby teraz nawet to widać po ciele, że, tak że już jest, wiesz, już jest gotowość, no bo w sumie tak naprawdę to ja po prostu, no chcę, tak, żebyś wrócił tą komunikacją i tutaj jakoś chodzi o to, żeby pojawiła się przestrzeń do rozmowy, bo naprawdę wiele spraw można omówić na spokojnie. Wcale nie trzeba się jakoś przepychać. To wiesz, naprawdę można. Wiesz?
Być może państwo się też słuchający zgodzą. Możemy mieć jak najbardziej zaufanie do własnego dziecka, ale niekoniecznie mieć zaufanie do innych ludzi, którzy mogą zrobić krzywdę.
Jasne.
O to też chodzi.
Jasne. I nadal ja bym tam szukała jeszcze różnych rozwiązań. I też być może zapytała dziecko, czy widzisz jakieś inne rozwiązanie niż wracanie komunikacją miejską? Bo na przykład nie zgadzam się na to, żebyś wracała nocnym autobusem, nie?
Mhm.
Jak najbardziej. Na to nie mam zgody. Zobaczmy, co możemy jeszcze innego, żebyś ty mogła być tam do tej i do tej godziny.
Tak, ale też to takie sytuacje, kiedy rodzic jakby wyraźnie, to jest jego granica, mówi nie i koniec, nie zgadzam się, to jest moja granica.
Też mogą być takie sytuacje.
Też mogą być takie sytuacje i to bardzo zależy od jakości relacji, jaka jest między rodzicem i dzieckiem, bo jeżeli rodzic jest czytelny i przewidywalny, dla dziecka, no to jeżeli dziecko usłyszy i zobaczy w postawie rodzica w tym i w wyrazie, nie wiem, twarzy, oczu, głosie, postawie, że to jest faktycznie granica rodzica, to jeżeli relacja jest dobra, to jest duże prawdopodobieństwo, że dziecko jakoś to uszanuje i powie, no okej, dobra, nie? No to chociaż mi tam 15 minut pozwól być dłużej na przykład, nie? Ale jeżeli relacja nie jest dobra, no to w tym momencie, jeżeli jest bardzo mocno postawiona granica, to zaczyna się konflikt.
A ja jeszcze mogę coś dodać?
Tak.
Słuchajcie, wyszła teraz w ostatnich dniach książka, która się nazywa Zamiast przemawiać, zacznij rozmawiać. I pamiętajmy o tym, że rozmowa to jest też słuchanie.
Tak. Jako radiowiec potwierdzam.
A my troszkę mamy jako rodzice tendencję, nie? Do przemawiania i do No do tego, żeby to dziecko nas słuchało. Mhm. A my mamy dwoje uszu. Jedno usta.
Tak to jest. Dobrze, o tym stawianiu granic już powiedziałyśmy. A jeszcze mam jeden wątek. Czasami córka staje się rodzicem własnej mamy. Czy spotkałyście się z takim przypadkiem? Już widzę po minę, że tak, że to podstawa, tak? W pracy waszej. Mhm. Dochodzi do takiej sytuacji, że są odwrócone role w rodzinie, prawda? Że córka bierze na siebie bardzo odpowiedzialność za emocje na przykład swojej mamy. Pociesza ją, uspokaja, wręcz opiekuje się.
Tak, jest rodzicem swojego rodzica.
Tak. Osobą.
Mhm. Pewnie więcej masz takich przypadków gabinetowych?
Tak, no ale... No tak, to są gabinetowe przypadki. To bardzo często spotykam. No nie tylko w gabinecie, ale tak w ogóle w rozmowach, czy gdzieś tam z koleżankami, czy gdzie, no nie wiem. No to po prostu jest, to się nazywa parentyfikacja, czyli jest odwrócenie ról.
A jak to się rozpoznaje?
Jak to się rozpoznaje? No nie wiem, no to jest tak, że na przykład...
U siebie?
No właśnie zastanawiam się.
Bo u siebie trudniej, nie?
Takim chyba najprostszym przykładem jest to, kiedy córka staje się powierniczką swojej mamy na przykład, nie? Kiedy mama przychodzi i mówi o swoich problemach, albo bardzo chce, żeby córka wysłuchała, jak to jest
radzi
w tym życiu, radzi się, tak, chce, żeby córka spędzała dużo czasu, żeby na przykład, no nie wiem,
były przyjaciółka.
Nie wychodziła ze swoimi znajomymi tyle, tak często, tylko żeby z nią siedziała. No takie, naprawdę to może mieć różne oblicza i może różnie wyglądać, ale tak to jest, no nie wiem.
A jeżeli córka w tym momencie pomyśli, że no mama obdarza mnie tak ogromnym zaufaniem, że buduje się między nami jeszcze głębsza więź, że ona okazuje mi swoje uczucie.
Nie, bo to po chwili, nawet jeżeli przez chwilę córka, ale wydaje mi się, że to szybko córka dochodzi do prawdy.
Albo nawet jak tego nie nazwie, to tam jest pewnie dużo lęku, raczej przytłoczenia niż takiej, wiecie, dumy jest zaufanie.
Tak, ale to córki czują poczucie winy, dużo lęku, dużo złości, dużo smutku, dużo złości. Ja spotykam się z ogromną ilością złości, żalu, czasami nienawiści, ale to jest taki ból i smutek i tęsknota za prawdziwą matką taką. Mm-hmm.
To zjawisko w psychologii nazywa się parentyfikacją, tak?
Dokładnie tak. Mm-hmm.
No i tak, właśnie wydawałoby się, że początkowo daje takie poczucie siły, ale w rzeczywistości rodzic okrada dziecko z jego dzieciństwa.
Tak. Z dzieciństwa, z radości. Tak. Z beztroski.
Mhm. Z zabawy, nie? Z radości życia czasami.
Tak.
Oj, to.
To jest tak.
Trudne. To jest trudne. Tak, gruby temat.
Tak.
No to dobrze, to może zagramy.
Ale to jest również do... Nie, żeby nie było takie ciężkie, żebyśmy nie kończyły w ten sposób. To ja pozwolę sobie nawiązać do początku naszej rozmowy o tym przerabianiu tych tematów. Nie? To właśnie to, co ty robisz.
Mówisz o Halinie.
O tak, oczywiście. To jest coś, co może uruchomić w wielu kobietach no właśnie chęć, nie wiem, jakby tego przepracowania, czyli tego przyjrzenia się, skąd ta złość na matkę, skąd ta nienawiść, skąd ta niechęć. Przyjrzenie się tej ranie, którą kobiety, córki noszą. I jakby przerwanie tego takiego pasma nieszczęść.
A wiecie,
tej parentyfikacji.
Co dla mnie jest jeszcze takie uderzające i wręcz przykre, bo powiedziałaś przed chwileczką, że być może ten spektakl uruchomi taką machinę całą, że kobieta, córka zacznie się zastanawiać, dlaczego dlaczego nie lubi tej swojej mamy, dlaczego tak na nią reaguje, że widzi mamę, od razu wpada w jakąś złość, uh-huh, albo jest cała napięta. A przecież jest cały czas tam tłumaczone, że kochaj mamę, prawda? Niezależnie od tego, co zrobi, jak się zachowa.
Czci matkę i ojca swego, mamy takie przekazanie.
Tak. No właśnie, bardziej czci, bo tu chodzi tak o to, żeby nie krzywdzić, szanować, nie przekraczać pewnej granicy. Ale to samo można odwracając powiedzieć o dziecku, mhm, że rodzic, matka ma kochać swoje dziecko. Niezależnie od tego, co by się wydarzyło.
To ja chyba coś teraz powiem.
To jest.
Nie, ale wiecie, tak, co jest bardzo, jest bardzo dla mnie ciekawa sytuacja z tą moją córką sceniczną, ponieważ ja nie mam dzieci, więc no nie jestem matką, ale sama po prostu zostałam zaskoczona jakimś takim właśnie bezwarunkowym uczuciem miłości do tego dziecka. Naprawdę, słuchajcie, jest to coś naprawdę wielkie dla mnie, jakieś wzruszenie, że ja tą swoją młodszą koleżankę, aktorkę, naprawdę jest, zresztą myśmy pracowały na bardzo dobrej, wspaniałej więzi, którą udało nam się stworzyć. Ale ja miałam coś takiego naprawdę, co
ale
mnie...
Ale poczułaś się...
Nie, ja po prostu jakby zrozumiałam, na czym polega biologiczna miłość matki do dziecka. No po prostu to jest, jak niektórzy mówią, fakt autentyczny, biologiczny. I to jest instynktowność taka, która... no naprawdę może jest tym źródłem tej trudności w tej relacji, że to jest naprawdę jakiś ogromna rzeka ogromnej miłości, że to naprawdę przekracza, może przekroczyć. Chodzi mi o to, że no, że jest to niezwykła głębia, słuchajcie, tej więzi, naprawdę, którą jak widać aktor może poczuć po prostu z powodu pracy z takim tematem. No więc cóż dopiero mówić tutaj o matce, która czuła to dziecko w brzuchu.
I ja bym chciała powiedzieć jednocześnie, naprawdę... nie róbmy z tego powinności, nie? W sensie takim, że wiesz, jak mówisz, istnieje to... jakiś odsetek kobiet, które nie mają tego instynktu, są mamami,
tak,
nie czują tego, nie? Starają tak się być dobrymi mamami, ale no nie mają tego zalewu. I tak, to też chciałabym, jeszcze... żeby to uszanować, że jest coś takiego i żeby nie nakładać kolejnej powinności. Wiecie, jaka powinna być idealna mama, idealny rodzic. Bądźmy najlepsi, jacy potrafimy. Uczmy się różnych sposobów na to, żeby te relacje nasze były jak najlepsze. Uczmy się rozumieć i uczmy się słuchać przede wszystkim, nie? No i zachowujmy tą intencję. Intencję. Mhm. Ja chcę kochać, ja chcę być w kontakcie, ja chcę mieć więź.
A co to znaczy wystarczająco dobry rodzic?
No, ja bym powiedziała, że to... Dobra, ja jestem trochę uczulona, wiecie, na etykiety, nie? I ja mnie...
Ale często przecież można się spotkać z tym określeniem.
Ja bym powiedziała taki, który dba o siebie. Czyli jak coś mu się, wiecie, w nogę przydarza, to idzie do lekarza. Jak na przykład czuje cały czas niechęć do swojej mamy, na przykład, jako rodzic, to w jakiś sposób tym się idzie zaopiekować do specjalisty, powiedzmy. I zachowuje taką dobrą, zdrową równowagę między dbaniem o siebie i dbaniem o innych. To ja bym tak określiła.
Tak, to ja pięknie też się pod tym podpisała. Pierwsze, o czym pomyślałam, to jest to takie bezpieczeństwo, w sensie, że dziecko czuje się bezpiecznie przy rodzicu. Że rodzic o siebie potrafi zadbać, co równa się, że potrafi zadbać również o mnie jako o dziecko. To jest wystarczająco dobry rodzic, taki, który o siebie umie zadbać.
Ja nie wiem, bo słuchajcie, znalazłam sobie jeszcze jedno hasło na swojej karteczce. Spojrzenie matki. Pamiętam, jak wchodziłyśmy tutaj do studia, zaczęłyśmy rozmowę na ten temat i powiedziałyście, że tak, to jest bardzo ważny wątek. I tak już prawie na zakończenie, przed samym końcem audycji. Tak,
spojrzenie matki wymowne, które nie wymaga słów,
tak.
Które każde dziecko zna na tyle swoją matkę, żeby wiedzieć, co to znaczy, co się tam kryje pod tym spojrzeniem. I apeluję, żeby to spojrzenie było dla naszych dzieci wyrazem miłości, a nie jakiegoś, wiecie, poczucia winy, jakiegoś niepokoju.
I żeby mówić to, co tam jest ukryte.
No, super by było.
Spojrzeniem, nie? Czyli nie wiem, jestem rozłoszczona, albo jest mi źle, albo jestem zmęczona i coś takiego, co jest komunikatem wprost, a nie ukrytym właśnie ze spojrzeniem.
Nie czegoś, co wymaga domyślenia.
Ja też sobie tak wyobrażam, że jeżeli jest zdrowa relacja, wszystko się układa dobrze między mamą, córką, jeżeli mama powie, wiesz co, jestem na ciebie zła, bo zrobiłaś taką, a nie inną rzecz, tak?
Tak.
I córka w tym momencie nie powinna czuć ani lęku. Powinna to przyjąć w sposób też całkowicie naturalny. I to, ten komunikat, to co powiedziała jej mama, że jest zła i dlaczego, powinien sprawić, że ona zacznie się zastanawiać nad tym, co zrobiła.
Ja bym nie zostawiała samego komunikatu jestem zła, tylko dodałabym tam coś, nie?
No, to
potrzebuję na przykład, wiesz, pół godziny teraz, żebyśmy nie rozmawiały, że siedziały w osobnych pokojach. To jest jakby konkretna prośba. Nie zostawiajmy uczuć i potrzeb wyrażania, no bo to ludzie sobie alergię na nas wytworzą, jak będziemy tylko się komunikować uczuciami i potrzebami, tylko tym łącznikiem między nami jest prośba.
O działanie.
Czyli co
jakieś
dana osoba ma zrobić, nie? To ma być mierzalne, konkretne działanie, tak? Ja po prostu potrzebuję teraz ochłonąć, pół godziny.
Tak, daj mi chwilę.
Tak, nie mów do mnie.
Tak, możemy w ten sposób powiedzieć.
Tak.
Jak najbardziej.
Jak najbardziej. To jest też to właśnie pokazywanie swoich granic, nie? To, o czym jakby mówiłyśmy wcześniej. Tu nie trzeba nic wielkiego stawiać. Jestem zła, więc ja tu mówię, komunikuję, żebyś ty wiedziała, co się ze mną dzieje i co masz zrobić albo czego nie robić. No i to jest jasny komunikat, tak? Ta druga osoba nie musi się domyślać, nie musi czuć niepokoju. Może przyjść, tak, ochłoniemy, za pół godziny porozmawiamy.
Czyli jest bezpiecznie.
No.
Tak, o to chodzi.
A jednocześnie z pokazaniem granicy. I powiedzeniem nie, no zobaczcie. I to wszystko można w bezpieczny sposób zrobić, nie?
Ale to jest też jaka ważna sprawa, bo później to dziecko będzie wiedziało, jak ma postępować w swoim dorosłym życiu.
Przejmie to automatycznie.
Uczą się od rodziców, tak? Uczą się regulacji emocji od rodziców.
Tak. No bo od kogo innego?
I nie mówieniem, tylko patrzeniem i słuchaniem, co rodzic robi, jak się zachowuje, jak mówi, jakie ma relacje, no nie?
Mhm. A spotkałyście się jeszcze z takim stwierdzeniem, że w dzisiejszych czasach wychowywanie jest przez rówieśników. Może to jest to, o czym już wspomniałyście, o tych grupach w internecie, o pewnych kanałach, też w internecie.
O innych autorytetach niż...
I o innych, tak, osobach, które są ważniejsze dla naszego dziecka,
no właśnie,
aniżeli rodzic.
Tak. I to jest chyba takie największe wyzwanie, żeby rodzic potrafił być atrakcyjny dla swojego dziecka. Ale nie mam tu na myśli czegoś takiego sztucznego, a na myśli atrakcyjność taką emocjonalną, taką właśnie, taką swoją dojrzałość, obecność. To jest atrakcyjne dla dziecka. To jest obecność rodzica, uważność rodzica, mądrość rodzica.
Bycie serdecznym, bycie życzliwym,
radosnym, jakimś takim fajnym. To jest coś, co.
Że rodzic ma dla nas też czas.
Czas, już nie chciałam tego poruszać, tak, ale mam takie poczucie, że współczesne dzieci są naprawdę bardzo samotne.
Ja mogę podać przykład?
Może rzeczywiście.
Z tych warsztatów naszych, słuchajcie, no, dziecko gra całymi dniami na komputerze w swoim pokoju zamknięte, nie? Rodzica to oczywiście całkiem nieźle może złościć. I wiecie, wychodzi z tego pokoju i co rodzic mówi? Wyszedł książę, nie? Albo pokazał się wreszcie. No to czy takie dziecko będzie chciało wyjść, przebywać z nami i wychodzić dalej? Nie? To jest to też no, przykład.
A gdyby rodzic powiedział na przykład, słuchaj, a co ty tam robisz takiego? Opowiedz mi o tym. Co
jestem ciekawy.
Co ciebie tak tam, słuchaj, wciągnęło, że potrafisz godzinami siedzieć? A jeszcze fajnie byłoby, jakby rodzic powiedział sobie, a może
pokaż mi.
Wiesz, pokaż mi. To już w ogóle by było. Tak, to jest zupełnie inna relacja i to, jak mówiłam o tej atrakcyjności, to może być atrakcyjne. Jeżeli tego nie ma, jeżeli dzieciaki słyszą słowa krytyki, niezadowolenia, jakichś oskarżeń, to one naprawdę włączą sobie internet i znajdą jakieś inne grupy rówieśników.
Bo dostaną akceptację.
Bo dostaną akceptację.
Tam poza drzwiami tego pokoju.
Dokładnie.
I powiem na ostatku. Tak. Chciałam powiedzieć, bo w porozumieniu jest taka fajna metafora dwóch domków, nie? Każdy jest człowiek jakimś domkiem, różnie ma w piwnicach, różnie ma w zakątkach, czasami ma zasoby, żeby posprzątać, czasami nie. Ale wiecie, tak naprawdę ta sztuka kontaktu to jest wtedy, kiedy jesteśmy ciekawi, co tam w tym drugim domku jest. I ja bym chciała, żebyśmy zostali z taką intencją, bądźmy ciekawi naszych dzieci, tak naprawdę, jacy oni są, bo oni tego bardzo potrzebują, być widzianymi właśnie takimi, jakimi są, nie? Być akceptowanymi, nie dokładnie takimi samymi, jak są rodzice. To jest odrębna jednostka, inna. Zaciekawmy się tym.
Mhm. Ale to jest apel do rodziców,
tak.
A do córek?
Zależy w jakim wieku jest córka.
Dorosłych córek.
Córeczki nasze kochane.
Ja bym powiedziała, zadbajcie o siebie.
Też bym to chciała powiedzieć.
To znaczy, żeby naprawdę zobaczyć, że ten pierwszy kierunek jest do mnie.
Tak.
Pierwszym moim obowiązkowym kierunkiem jest zwrócenie się do mojej własnej uwagi na moje własne wnętrze. To może niepopularnie kiedyś było nazywane takim egoizmem, ale naprawdę poświęcenie sobie uwagi i zadbanie o siebie, żeby zrozumieć siebie, poznać, zrozumieć i zobaczyć, czyli dać sobie w końcu to, jako dorosła osoba, co ja sama sobie mogę dać, czego być może nie dostałam od rodziców, no ale
dali
wszyscy żyjemy w tym samym świecie i gdyby to był idealny świat, to byśmy dostały to wszystko, tak. Co powinnyśmy były dostać. A i tak choćby praktyka aktorska pokazuje, że i ta potrzebocentryczność, że pod każdym uczuciem stoi miłość. Naprawdę no wydaje mi się, że aktor nie mógłby wykonywać tego zawodu, gdyby nie ta rzeka miłości tam, pod każdym tym złym emocją, uczuciem, żeby tak naprawdę to jest to szukanie miłości na różne sposoby.
Że jeżeli mówimy o miłości przed godziną drugą, to tak zakończymy dzisiejsze spotkanie. Miłości, spokoju i czego jeszcze? I takiej mądrości?
No obecności, uważności na drugiego, na siebie najpierw, a na drugiego w konsekwencji tego.
I patrzmy, co jest pod słowami, tak. Nie? Bo tam jest często to wołanie o miłość, nie? Pod słowami, tak. Pod tonem.
Pod strategią.
Naprawdę sprawdzajmy, czy tam nie ma potrzeby czułości, miłości.
I bądźmy dla siebie po prostu
życzliwi.
Dobrze. Tak. Drodzy Państwo, Halina Chmielarz, aktorka, Monika Jankowiak, trenerka empatycznej komunikacji, Sylwia Śliwocka, psycholog, psychoterapeutka. Dziękuję Państwu za uwagę.
Czy jeszcze zdążymy zaprosić na spektakl? Nie, chyba już.
Dziękujemy tak? bardzo.
Zapraszamy.
Czyli
spektakl
gramy
jest
w czwartek, tak, gramy w czwartek, 4 i w piątek, 5 o 19 w scenie roboczej na Wronieckiej 6. Bardzo, bardzo Państwa zapraszamy.
Bardzo dziękujemy za rozmowę.
Dziękuję również.
Dobranoc.
Dobrej nocy Państwu życzymy. Łukasz Kurzawski program zrealizował. Za uwagę dziękuję również. Joanna Divina. Do usłyszenia.
Nocne rozmowy.